Atomowe rozmowy.
Kłaniam się Państwu na chwilę przed meczem Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław. W tych ostatnich minutach zajmę Państwu czas zagadnieniami energetycznymi. Z prowadzącym bloga Świat Paliw Tomaszem Filińskim już za chwilę porozmawiamy m.in. o tym, kto wygra wielką bitwę o nasze portfele. Ropa, elektryki czy wodór? Najpierw jednak krótkie wiadomości. Zapraszam, Sandra Soluk. Z subiektywną radością przyjmuję fakt, że także inne źródła ciepła cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Sprzedaż pomp ciepła odnotowała w Polsce ponad 100% wzrost. Powody, dla których tak się stało, czyli podwyżki cen energii, ogromny kryzys, inwazja rosyjska na Europę, oczywiście nie są niczym fortunnym, ale jakby nie było, stały się przyczynkiem do wielkich zmian. W 2022 roku zainstalowano w całej Europie 3 miliony nowych urządzeń, podaje Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła. Wprawdzie to Włochom należy przypisać rekord, bo było to 500 tysięcy takowych maszyn, ale to Polacy odnotowali największy wzrost w stosunku rok do roku, czyli właśnie ponad 100%. Instalacja tych urządzeń przekłada się na oszczędność 4 miliardów metrów sześciennych gazu i prawie 8 milionów ton emisji CO2. Skoro już padło słowo kryzys, również przedstawmy go w liczbach. W aktualnym sezonie grzewczym rekordowe wydatki na ogrzanie domostw wyniosły średnio 4400 zł. To wzrost o 49% w skali rok do roku, raportuje Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla. Dyskomfort cieplny odczuwa aż 24% badanych, co oznacza wzrost o 60%. Tymczasem w tarapatach jest także rosyjski koncern Gazprom. Klientela giganta skurczyła się o kolejne państwo, przynajmniej częściowo. Mołdawia po raz pierwszy w historii kraju nie jest w 100% zależna energetycznie od siejących postrach sąsiadów. Dotychczas proces osłabiania wpływów moskiewskich, który jest ogromny w tym kraju, toczył się dość powoli, ale w obliczu gruźb mocno przyspieszył, mówi prezydent tego kraju Maja Sandu. Z pomocą w tym konkretnym przypadku nadeszła Rumunia. Bukareszt zapewnia aktualnie 90% zapotrzebowania Kiszyniowa na energię elektryczną.
Atomowe rozmowy.
A przy mikrofonie czeka już na Państwa nasz dzisiejszy ekspert, twórca bloga Świat Paliw, pan Tomasz Filiński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Ile czasu musi minąć, żeby pański blog nie nazywał się Świat Paliw, tylko Świat Paliw Zeroemisyjnych?
Już od dłuższego czasu interesuję się paliwami zeroemisyjnymi. Osoby, które kreują branżę, próbują zmieniać branżę naftową, czy agencje zajmujące się, największe agencje, które zajmują się analizą branży naftowej, w swoich prognozach długoterminowych przedstawiają, że znaczne zmniejszenie emisyjności pochodzącej z paliw kopalnych może nastąpić w okolicach roku 2050. Ja myślę, że to jest taki termin, kiedy ta emisyjność rzeczywiście może się na tyle zmniejszyć, że przestanie nam bardzo zagrażać nagły wzrost temperatur, średniej temperatury na świecie. Czyli ten termin 2050, ja nie twierdzę, że zostaną osiągnięte wszystkie cele, które są przedstawiane, ale myślę, że na tyle się zmieni do tego czasu branża i jej negatywny wpływ na środowisko, ludzkość będzie mogła być spokojniejsza pod tym kątem.
Najpierw jednak, żeby ten świat się zmienił, musi także skończyć się wojna, która również przecież doprowadziła do ogromnych przetasowań na rynku energetycznym, między innymi do ogromnego wzrostu ceny diesla.
Wojna ma w tym przypadku kluczowe znaczenie. Jak dobrze wiemy, sprzęt wojskowy, który w sytuacji wojny jest wykorzystywany powszechnie, ale nie tylko w miejscach, gdzie ta wojna się toczy, również w krajach położonych niedaleko, gdzie jest mobilizacja. Ten sprzęt wojskowy jest szeroko wykorzystywany, więcej się go wykorzystuje, a głównym paliwem, które napędza sprzęt wojskowy, to jest właśnie olej napędowy. Więc w momencie, kiedy Putin zdecydował się najechać Ukrainę, drastycznie podskoczyła konsumpcja oleju napędowego. właśnie w celach wojskowych. To jest kluczowy czynnik, który spowodował nagły wzrost w ogóle cen paliw, a w szczególności oleju napędowego w ubiegłym roku, no i utrzymuje się to do tej pory. Kolejną rzeczą, która wpływa na to, że olej napędowy jest o wiele droższy od benzyny, są to koszty produkcji, koszty związane z wytwarzaniem w rafineriach oleju napędowego.
Koszty produkcji związane z tym, że różni się proces wytwarzania tego paliwa. No ale do tej pory, pomimo tego, że ten proces jest bardziej energochłonny, to jednak benzyna była droższa.
Tak, jedno to jest nagły wzrost kosztów związanych z energią. Jak wiadomo i tak jak pani wspomniała przed momentem, do produkcji oleju napędowego zużywa się większą ilość energii, ponieważ większą temperaturę należy wywołać, żeby uzyskać ten produkt, w porównaniu oczywiście do benzyny. Kolejną rzeczą to są przepisy, które od kilku lat ewoluują w przypadku oleju napędowego związane z ekologią. Proces wytwarzania oleju napędowego wymaga dodatkowych etapów, dodatkowych działań, żeby osiągnąć jakość wymaganą w przepisach, między innymi w przepisach unijnych.
Czyli na przykład?
Czyli na przykład o niskiej zawartości siarki. Trzeba spełnić warunek, żeby ten olej napędowy miał minimalne ilości siarki.
Czyli wdrożyć dodatkowy proces usuwania siarki, no bo w ropie siarka jest.
Tak, dokładnie. I to zależy, ile tej siarki jest, zależy od gatunków, ale akurat te gatunki pochodzące z Rosji, których do tej pory mieliśmy sporo, w sobie zawierały duże ilości siarki. Tak zwana ropa kwaśna.
Czy pan widzi na rynku jakieś zmniejszenie zainteresowania ropą? Bo mówimy o ekologii i Unia Europejska wdraża przeróżne przepisy i bardzo chciałaby być bezemisyjna już wkrótce. Ale czy faktycznie wydobywa się mniej ropy? Dodaje się więcej tych biokomponentów do różnych paliw?
Tak, od kilku lat, jeżeli chodzi o dodawanie biokomponentów do paliw, to od kilku lat jest tendencja, że po pierwsze, więcej produkuje się samego biodiesla, ale też w różnych krajach zmieniają się przepisy, które dopuszczają dodawanie do oleju napędowego coraz większych ilości biokomponentów. Są kraje, w których na przykład dopuszczono 40% biododatku w czystym paliwie.
I czy to nie wpływa negatywnie na efektywność spalania?
Różne słyszy się opinie. Opinii firm, użytkowników, z którymi ja mam do czynienia na co dzień, wynika, że raczej samochody gorzej sprawują się na oleju napędowym z dodatkiem biokomponentów. Narzekają na awarie, na to, że muszą częściej naprawiać pryski w samochodach, częściej wymieniać filtry, ale i ze spalaniem też miewają większe problemy. Ich samochody palą więcej niż w przypadku jazdy na czystym oleju napędowym. Ale patrząc pod kątem ekologii, zostało stwierdzone, że dodawanie tych olejów pogastronomicznych, tych olejów roślinnych, więc dodawanie tych dodatków biokomponentów ma pozytywny wpływ na ekologię. Mniej spalin jest wtedy wypalanych w powietrzu.
Czym ropa z Rosji różni się od ropy sprowadzanej z innych miejsc? Czy to ma dla nas jakieś znaczenie w kwestii efektywności jej przerabiania późniejszego w Polsce?
Jak najbardziej. Po pierwsze, różni się ceną. Jest aktualnie od kilku miesięcy, zresztą wcześniej też, ale ta dysproporcja jest szczególnie widoczna w ostatnich miesiącach, jest tańsza. Wynika to z tego, że rosyjskie porty są bliżej zlokalizowane portów bałtyckich, więc sam transport jest szybszy. Poza tym do przetwarzania rosyjskiej ropy zostało wybudowanych wiele rafinerii w Europie i ma to znaczenie szczególne, ponieważ żeby przestawić się na przetwarzanie innych gatunków ropy o zupełnie innych parametrach fizycznych, no to wiąże się z inwestycjami raz, że wielomilionowymi, dwa, że trwającymi czasem nawet po kilka lat. Rosyjska ropa była dlatego bardzo popularna w Europie, ponieważ produkt, który uzyskiwało się z tego gatunku ropy, bardzo dobrze sprawował się w warunkach niskich temperatur. Dlatego pod tym kątem zakłady europejskie, duża część zakładów europejskich była nastawiona na jej przetwarzanie, ponieważ nasz klimat jest taki, że w połowie jest ciepło, w połowie jest zimno. I ta kwestia odporności na niskie temperatury miała duże znaczenie. Teraz ciężko znaleźć na szybko zastępstwo właśnie zimą na gatunki spełniające warunki, które niosła ze sobą rosyjska ropa. W jednym momencie wiele rafinerii zaczęło poszukiwać alternatywnych źródeł, a na tyle ten rynek globalny jest ciasny po pandemii, że tych mocy wydobywczych, akurat związanych z gatunkami podobnymi do rosyjskiej ropy, nie pozostało zbyt wiele na ten moment.
Kupiłby pan dzisiaj auto z dieslem?
Zastanawiam się nad zakupem auta elektrycznego, chociaż też nie do końca, zdaję sobie sprawę, że nie do końca jest to tak ekologiczne, jak możemy usłyszeć w mediach. Ja przyszłościowo bardziej jestem nastawiony na wodór. Natomiast czekam na rozwój tych technologii, na to, aż pojawi się więcej propozycji aut wodorowych oraz więcej stacji, gdzie będzie można ten wodór zatankować. Ale aktualnie jestem użytkownikiem auta zasilanego benzyną.
A dlaczego wodór, a nie elektryk?
Wodór wydaje mi się po pierwsze bardziej ekologiczny, po drugie łatwiej go magazynować, mniej energii jest potrzebne do tego. Zacznijmy od tego, że w ogóle można go magazynować.
W przeciwieństwie do prądu.
Który też można magazynować, ale jest to o wiele, wiele trudniejsze. No i wymaga dostarczenia dużej ilości energii. W przypadku wodoru jest to zdecydowanie łatwiejsze. Oczywiście ta technologia jeszcze bardziej ryzykuje niż związana z autami elektrycznymi, ale myślę, że to jest bardziej przyszłościowe pod kątem właśnie ekologii, ale też osiągów. Poza tym z tych projektów, które są już realizowane, jeśli chodzi o auta wodorowe oraz które już funkcjonują, wynika, że auta wodorowe będą miały większe zasięgi. Łatwiej będzie wyprodukować auto wodorowe, które będzie miało duże zasięgi.
Do tego czasu niedobór paliw nam jednak chyba nie grozi.
Zdecydowanie nie. Aktualnie nie jest problemem sama ropa, dostęp do niej, czy że brakuje złóż na świecie, ale większym problemem jest dostępność do przetwarzania ropy. Moce rafineryjne zostały mocno ograniczone po pandemii. Bierze to się z tego, że jeżeli nagle zatrzymujemy rafinerię, przestaje ona funkcjonować, przestaje ona przetwarzać ropę, to musi minąć kilka lat, zanim ta rafineria zostanie ponownie uruchomiona. Nie jest to taki łatwy proces do ponownego uruchomienia. Po drugie, to nastawienie od wielu lat, powiększające się nastawienie na ekologię, na transformację energetyczną, powoduje, że coraz mniej pieniędzy w ostatnich latach było inwestowane w branżę infrastrukturę naftową. Czyli moce rafineryjne, które są oddawane do użytku, są większe niż moce rafineryjne, które powstają na świecie, których przybywa. I to powoduje, że ogólny globalny potencjał przetwarzania ropy jest bardzo istotny względem wzrostu popytu. Popyt został zamrożony podczas pandemii, ale w momencie, kiedy świat zaczął budzić się po szeroko stosowanych blokadach, ten skok popytu był na tyle szybki w krótkim czasie, że moce rafineryjne w pewnym momencie były niewystarczające, by w pełni zaspokoić potrzeby rynku. I dlatego ceny paliw zaczęły rosnąć, a dodatkowym bodźcem, który podbił jeszcze bardziej ceny paliw na świecie, była inwazja Moskwy na Kijów.
Tomasz Filiński, blog Świat Paliw. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękuję pani Sandro. Dziękuję wszystkim.
Program Atomowe Rozmowy dobiega końca. Słyszymy się za tydzień o godzinie 17:10. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Sandra Soluk.
Atomowe Rozmowy.